Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI odwiedzi Turyn z okazji wystawienia całunu.
Nad pomocą dla ubogich Ameryki Łacińskiej obraduje Fundacja Populorum Progressio.
W Nigerii doszło do krwawych zamieszek na tle religijnym.
27 lipca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Papieskie wakacje powoli dobiegają końca. Benedykt XVI przygotowuje się do powrotu do Castel Gandolfo i planuje kolejne pielgrzymki. Potwierdził wolę odwiedzenia Turynu z okazji wystawienia w tamtejszej katedrze całunu.
Wczoraj papież zjadł obiad w towarzystwie przygotowującego to wielkie wydarzenie kościelne kardynała Severino Poletto oraz biskupa Aosty. Dzisiejszy dzień Ojciec Święty poświęca na odpoczynek oraz lekturę. Jak zauważa towarzyszący mu w Le Combe watykański rzecznik prasowy, mimo wypadku papież naprawdę wypoczął. Można to było zauważyć chociażby w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Widok papieża z usztywnioną ręką, który mimo to z wielką radością błogosławi nią wiernych, jest czymś, co napawa do niego sympatią, jakąś większą bliskością. Ojciec Święty przyjmuje też gości. Spotkał się z kardynałem Poletto, który w tym czasie jest zajęty przygotowaniem wystawienia całunu, co będzie miało miejsce wiosną przyszłego roku. Jest to znaczące wydarzenie kościelne, na którym koncentruje się teraz uwaga diecezji turyńskiej. Kardynał poinformował papieża o stanie przygotowań i kolejny raz zaprosił go do odwiedzenia Turynu. Benedykt XVI ponownie potwierdził wolę przybycia tam w czasie wystawienia całunu. Data wizyty jest jeszcze do ustalenia.
Ostatni dzień wakacji będzie dla papieża pracowity. W środę rano spotka się z przedstawicielami sił porządkowych, straży pożarnej, ochrony cywilnej oraz innych służb, których praca umożliwiła mu spokojny odpoczynek w Dolinie Aosty. Po południu natomiast pożegna się z lokalnymi władzami. Z Le Combe papież poleci helikopterem do Turynu, a stamtąd samolotem na rzymskie lotnisko Ciampino. Kolację Ojciec Święty zje już w Castel Gandolfo.
Ponad 230 projektów pomocowych dla 20 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów rozpatruje Rada Zarządzająca Watykańskiej Fundacji Populorum Progressio. Najwięcej z nich zgłoszono z terenu Kolumbii oraz Brazylii i Peru. Decyzja o przyznaniu funduszy na projekty należy do Rady Zarządzającej, składającej się wyłącznie z biskupów latynoamerykańskich. Aktualnie na jej czele stoi meksykański kardynał Juan Sandoval Iniguez. Tradycyjnie doroczne spotkania Rady odbywały się w jednym z reprezentowanych w niej krajów. Tym razem wybrano ojczyznę przewodniczącego fundacji, którym jest kardynał Paul Józef Cordes, stojący równocześnie na czele papieskiej Rady Cor Unum. Pochodzi on właśnie z diecezji Paderborn, w której odbywa się obecne zebranie.
Rada Zarządzająca Watykańskiej Fundacji Populorum Progressio prezentuje dziś w Paderborn swoją działalność. Fundację utworzył przed 17 laty Jan Paweł II. Ma ona na celu pomoc najuboższej ludności Ameryki Łacińskiej i Karaibów, zwłaszcza Indianom, metysom, murzynom i robotnikom rolnym. Dzięki dobroczyńcom z różnych krajów świata finansuje projekty skupiające się na integralnej formacji osoby. Przynależność do Rady Biskupów Latynoamerykańskich z jednej strony gwarantuje konkretną znajomość problemów tego kontynentu, z drugiej zapewnia zastosowanie kościelnej zasady integralnego rozwoju człowieka, który nie ogranicza się do jego potrzeb materialnych, ale musi uwzględniać również wymiar duchowy. Podkreślając ten aspekt, w komunikacie fundacji zacytowano słowa Benedykta XVI z encykliki Caritas in Veritate. Nie wystarczy postęp jedynie ekonomiczny i techniczny. Trzeba, by rozwój był przede wszystkim prawdziwy i integralny.
Jutro członkowie Rady Fundacji Populorum Progressio pod przewodnictwem kardynała Cordesa wezmą udział w uroczystościach ku czci patrona katedry w Paderborn, świętego Liboriusza. Pojutrze rozpoczną trzydniowe obrady w Schwerter u Dortmundu. Zakończą się one w piątek podjęciem decyzji, które z proponowanych projektów będą realizowane.
W Argentynie rozpoczęła się nowenna z okazji roku kapłańskiego. Episkopat tego kraju ogłosił ją przed przypadającym 4 sierpnia wspomnieniem świętego Jana Marii Wianeya. Modlitwy są zanoszone w intencji uświęcenia kapłanów, a także wzrostu liczby powołań i wytrwania w kapłaństwie. Komisja do spraw duszpasterstwa powołań argentyńskiego episkopatu opracowała specjalne materiały duszpasterskie. Parafiom, które z różnych racji nie mogą zorganizować 9-dniowej modlitwy, zaproponowano jej skróconą wersję w postaci triduum.
Wskazania dla duszpasterstwa młodzieżowego opublikowali australijscy biskupi. Dokument będący owocem kilku lat zespołowej pracy kierowanej przez Komisję Duszpasterską Episkopatu został ogłoszony podczas dorocznego spotkania ruchów kościelnych. Odbyło się ono z udziałem przedstawicieli 16 stowarzyszeń laikatu z całej Australii, w tym także ruchów młodzieżowych, w pierwszą rocznicę ubiegłorocznej wizyty papieża w Sydney.
Dokument nosi tytuł Namaszczeni i posłani. Nawiązuje on do tematyki Światowych Dni Młodzieży w Sydney, podczas których Benedykt XVI mówił o znaczeniu sakramentu bierzmowania. Wytyczne zostaną rozprowadzone w Australii do wszystkich parafii katolickich szkół średnich. W dokumencie wskazano 3 cele duszpasterstwa młodzieżowego. Pierwszym z nich jest osobisty i duchowy rozwój każdego młodego człowieka. Drugi to wprowadzenie młodzieży w odpowiedzialny udział w życiu, misji i działalności katolickiej wspólnoty wiary. Natomiast trzecim z wytyczonych celów jest uzdolnienie młodych ludzi do życia w dzisiejszym świecie jako uczniowie Chrystusa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przynajmniej 150 osób zginęło w zamieszkach na tle religijnym w Nigerii. Fundamentalistyczna grupa Boko Haram zaatakowała wczoraj stację policyjną w Bauchi, stolicy stanu o tej samej nazwie. Dziś do zamieszek doszło też w stanach Yobe i Borno. Oficjalne dane mówiły wstępnie o ponad 30 zabitych, jednak ludzie, którzy liczyli ciała, powiedzieli portalowi All Africa, że było ich 5-krotnie więcej. Policja potwierdziła liczbę ponad 60 zabitych, w tym 5 funkcjonariuszy.
Nazwa sekty Boko Haram znaczy edukacja jest grzechem. Jeden z jej członków powiedział agencji Reutera, że chodzi o oczyszczenie nigeryjskiego systemu skażonego zachodnim szkolnictwem i wprowadzenie islamskiego prawa szariatu w całym kraju. Ponieważ policja zaczęła aresztować przywódców ugrupowania, przypuściło ono tragiczny w skutkach atak. Setki bojowników wtargnęło na komisariat, wyrzucając funkcjonariuszy i kompletnie go demolując. Nie zdołali się jednak dostać do zamkniętego arsenału broni. Do rozlewu krwi doszło, gdy ściągnięto posiłki policji. Jak podaje lokalna gazeta This Day, fundamentaliści planowali demonstracje od dłuższego czasu. Władze, które uznały ich doktrynę za niebezpieczną, nie wyrażały jednak na nie zgody. Wczoraj gubernator stanu Bauchi wprowadził godzinę policyjną. Tymczasem dziś do zamieszek doszło w sąsiednich stanach Yobe i Borno, gdzie również zaatakowano komisariaty.
Agencja Reutera podkreśla, że nowa fala przemocy w Nigerii nie ma związku z konfliktem wokół wydobycia ropy w Delcie Nigru. 12 z 36 nigeryjskich stanów usiłuje wprowadzić na swych terytoriach prawo islamskie. Wśród nich są stany Bauchi, Yobe i Borno, gdzie obecnie doszło do zamieszek.
Biskupi Liberii z uznaniem przyjęli publikację raportu końcowego Komisji Prawdy i Pojednania, zachęcając wiernych do jego uważnej lektury. Zadaniem komisji było osądzenie rażących naruszeń praw człowieka podczas wojen domowych, które zrujnowały ten afrykański kraj.
Biskupi zaapelowali do Liberyjczyków o powstrzymanie się od stwierdzeń, które mogą stać się źródłem nowych konfliktów. Wezwali też, by pojawiające się napięcia rozwiązywać w duchu dialogu gwarantującego krajowi pokój i stabilność. Za moralne i finansowe wsparcie prac komisji podziękowali rządowi Liberii, który znacznie wspomógł proces pojednania. Kościół Liberii wyraża uznanie wszystkim instytucjom, także własnej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, które z upoważnienia episkopatu współpracowały i wspierały pracę Komisji Krajowej, czytamy w oświadczeniu biskupów.
Wojny domowe w tym afrykańskim państwie cechowało wyjątkowe okrucieństwo. Dochodziło tam do masowych morderstw, gwałtów, wykorzystywania dzieci jako żołnierzy i niezliczonych zbrodni na ludności cywilnej. Działania zbrojne pochłonęły tysiące ofiar i wywołały ponad milionową falę uchodźców. Prace Komisji Prawdy i Pojednania wpisują się w kilkuletni okres stabilizacji. Chodzi o to, by odbudowa kraju prowadzona była w klimacie zabliźniania ran i rozliczenia z bolesną przeszłością.
Na około 20 świątyniach Barcelony pojawiły się wczoraj antykościelne napisy. W kilku zamki zalepiono silikonem. Sprawcą jest ugrupowanie anarchistów. Archidiecezja barcelońska w specjalnym komunikacie wyraża ubolewanie z powodu nieuszanowania prawa do wolności kultu.
Napisy nawiązują do palenia świątyń, jakie miało miejsce w Barcelonie 100 lat temu podczas tzw. tragicznego tygodnia. 27 lipca 1909 roku w mieście wybuchły gwałtowne protesty przeciwko obowiązkowej mobilizacji rezerwistów na wojnę w Afryce Północnej. Antywojenne protesty szybko przerodziły się jednak w palenie świątyń, klasztorów i szkół prowadzonych przez kościół. Anarchistyczne ugrupowanie La Galiner zapewnia w ulotkach, że walka trwa nadal. Celem akcji było też uniemożliwienie celebracji niedzielnych mszy. Proboszczowie zapewniają, że porządek mszy nie został jednak zakłócony. Katalońska policja bada okoliczności całej sprawy. Archidiecezja barcelońska w specjalnym komunikacie wyraża głębokie ubolewanie wobec tych faktów. Prawo do wolności religijnej i kultu jest fundamentalnym prawem uznanym przez hiszpańską konstytucję. Szacunek i obrona korzystania z tego prawa jest integralnym elementem społeczeństwa prawdziwie demokratycznego, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół we Włoszech aktywnie pomaga ofiarom lichwiarzy. W diecezji Rzymu od 14 lat działa fundacja Salus Populi Romani, stawiająca czoła temu wciąż rozwijającemu się zjawisku.
Najnowsze dane są alarmujące. Coraz więcej Włochów pożycza pieniądze poza bankami. Tylko w prowincji Rzymu w ubiegłym roku aż o 30% wzrosła liczba osób, które nie były w stanie spłacić zaciągniętych długów. W całym Lacjum lichwiarskie pożyczki zaciągnęło 9 razy więcej ludzi niż przed rokiem. Niepokojące jest to, że po kredyty coraz częściej sięgają rodziny, w których oboje małżonkowie pracują. Ich zarobki są jednak za niskie, by mogli w bankach wykazać się zdolnością kredytową. Dlatego pożyczają u lichwiarzy.
W tej sytuacji papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej w specjalnym liście zaapelował do proboszczów, by informowali wiernych o działalności Fundacji Salus Populi Romani. Pomaga ona ofiarom lichwy, a także gwarantuje w bankach za ludzi, którzy chcą wziąć kredyt. Kardynał Agostino Vallini wyraźnie stwierdził, że zjawisko lichwy i wymuszeń stanowi upokarzającą niewolę. Od początku swej działalności fundacja, która podlega Caritas Rzymu, zagwarantowała pożyczki na ponad 5 milionów euro. W ubiegłym roku z jej pomocy skorzystało 251 osób.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi rozpoczął wizytę na Ukrainie. Na lotnisku w Kijowie przywitali go prawosławni duchowni i wierni oraz przedstawiciel partii opozycyjnej Wiktor Janukowicz. Patriarcha Cyryl modlił się na Włodzimierskiej Górze, a także otworzył posiedzenie Świętego Synodu Rosyjskiego Prawosławia w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej.
Po przywitaniu na lotnisko patriarcha udał się na Włodzimierską Górę, gdzie był entuzjastycznie przywitany przez kilkutysięczną rzeszę wiernych, z którymi się pomodlił. Następnie stanął na czele procesji kierującej się do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Na ulicy Kościelnej oczekiwała go grupa wiernych należących do Patriarchatu Kijowskiego, odłączonego od Moskwy. Wyciągnęli oni transparenty i wznosili okrzyki przeciwko wizycie Cyryla na Ukrainie. Doszło do przepychanek między przeciwnikami i zwolennikami patriarchy Cyryla, szybko uciszonymi przez siły porządkowe. Po dotarciu do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej patriarcha Cyryl otworzył posiedzenie Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Podkreślił historyczne znaczenie dzisiejszego posiedzenia w południowej stolicy rosyjskiego prawosławia. Kijów nazwał on wspólną Jerozolimą dla wszystkich wiernych Kościoła Rosyjskiego. Patriarcha Cyryl nie zamierza spotykać się ze zwierzchnikiem ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchą Filaretem. Patriarchat kijowski odłączył się od Moskwy bez akceptacji Patriarchatu Moskiewskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.